Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś naszym gościem jest pani redaktor Jolanta Sosnowska, z wykształcenia dziennikarka i politolog, tłumaczka z języka niemieckiego, była redaktor naczelna miesięcznika Kino News, a od ćwierć wieku związana z Białym Krukiem, redaktorka ponad 100 książek poświęconych polskiemu papieżowi, kulturze, tradycji, w tym 27 tomów dziejów wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II. I tak naprawdę to jeszcze mogłabym długo, długo przedstawiać naszego gościa, tylko dodam, że nasz dzisiejszy gość to także laureatka wielu wyróżnień, w tym nagród Książka Miesiąca, na przykład Książka Roku, przyznawanych przez magazyn literacki Książki. Witam serdecznie pani redaktor, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać.
Bardzo serdecznie witam państwa również, dzień dobry.
I powracamy do biografii świętego Jana Pawła II. Zatytułowanej Hetman Chrystusa, tom pierwszy od wydawnictwa Biały Kruk. Dziś także te nagrody będą do odebrania w sekretariacie Radia Warszawa. Pytanie konkursowe za kilka minut. Drodzy państwo, na stronie 62 czytamy: po wylądowaniu w Santo Domingo i zejściu z pokładu samolotu Jan Paweł II po raz kolejny zadziwił wszystkich, gdy schodząc z czerwonego dywanu ukląkł na ziemi i ją pocałował. Będzie już tak czynił po przylocie do każdego innego kraju. Burza oklasków i wiwatów była nie do opisania, gdyż przyszły powitać Ojca Świętego niezmierzone rzesze wiernych. To takie wspomnienia będziemy prezentować z pielgrzymek Jana Pawła II. No ale wcześniej jeszcze, drodzy państwo, przechodziłem do takich rozważań my i wy. A dokładniej mówiąc, trzeba przywołać te sformułowania Jana Pawła II w jego wypowiedziach, przemówieniach czy orędziach. Ale w tych wypowiedziach, zresztą tak jak pani zauważyła w książce, często widać tę wyraźną opozycję między my a wy.
W sensie?
No, że na przykład my odczuwaliśmy to i to w naszym narodzie, tak?
Tak.
Mhm. A wy albo my możemy dzisiaj to naprawić.
Tak, albo doszukiwał się analogii, prawda? Jeśli dzielił się, a dzielił się bardzo często doświadczeniem swojego własnego kraju, to po to, żeby innym pokazać, że mój naród też cierpiał prześladowania, mój naród też były zabory, była wojna, nie był suwerenny, a jednak... Jeśli wszyscy łączyli swoje siły, jeśli była solidarność narodu, jeśli wszyscy dążyli do tego, do wolności, to tą wolność odzyskiwali, ale to nie było na zasadzie polityki, bo Jan Paweł II cały czas pozostawał głową Kościoła katolickiego, prawda? To nie było w imieniu jakiejś partii politycznej czy jakiegoś stowarzyszenia, jak powiedziałam przed chwilą, że Jan Paweł nic od nich nie chciał, w sensie, że nie chciał im nic sprzedać, nie chciał im niczego zabrać, wręcz przeciwnie, on niósł im Chrystusa, dawał im wiarę, nadzieję i miłość, zachęcał do działania i stawiał wymagania.
Właśnie mówił o tych wymaganiach.
Tak, tak. A dlaczego mówił?
Wchodził w dialog z młodzieżą, chyba to była młodzież amerykańska, prawda? Czy wyrzekacie się ducha tego i tego?
Mówił do młodzieży irlandzkiej. Tu jest taki piękny fragment przemówienia z jego pielgrzymki, kiedy ich przestrzegał, żeby uważali na to, że inni mają zakusy na ich duszę, na ich chcą z nich zrobić narzędzia swojej propagandy. Że będą kuszeni nieokiełznaną wolnością, że będzie im się mówić, że wszystko mogą, że po prostu nie będą jak gdyby nic wymagać, ale jednocześnie będą realizować swoje własne interesy. A tu Jan Paweł II wszędzie, gdzie był, mówił to, co też często się powtarza, że wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy od was nie będą wymagać. I to było coś tak wspaniałego, bo Jan Paweł II nie obiecywał łatwego życia. Nie powiedział, że w życiu, że
wszystko
życie jest hitem.
Dobrze, tak,
prawda, że
otrzyjcie kolana.
Tak,
tylko.
Natomiast stawiał wymagania, bo mówił, że ich kocha. Że ten, który kocha, stawia wymagania. bo chcę tego człowieka ukształtować, chcę tego człowieka wychować.
Proszę spróbować wybrać najważniejsze, a może kluczowe wydarzenie w ciągu tych 4 lat pontyfikatu, początku pontyfikatu Jana Pawła II.
To byłoby trudne. To byłoby trudne, ale na pewno tutaj takim wydarzeniem jest zamach na Jana Pawła II. I to, co się wydarzyło, i to, co się potem wydarzyło, bo wydawało się, że kiedy Jan Paweł II wyszedł z zamachu, prawda, to było przed 6 czerwca, kiedy były obchody 2 soborów jubileuszowe, a Jan Paweł II czuł się coraz gorzej. I te wspaniałe obchody odbyły się bez niego. Nie wiadomo było, co się dzieje. Dlaczego jest słaby? I wtedy okazało się, że został zakażony cytomegalowirusem. Musiał trafić powtórnie do szpitala i zmagania z tym zakażeniem były dużo trudniejsze niż wychodzenie po zamachu. Ale wtedy Jan Paweł II uczynił z Polikliniki Gemelli Watykan numer 3, o którym mówił, prawda? I wtedy też z tego jego cierpienia zaczęła się bardzo intensywna troska o ludzi chorych. On prawie każde swoje doświadczenie umiał spożytkować. To było niesamowite. Opowiadano również, że kiedy kończyła się pielgrzymka zagraniczna i papież wsiadał do samolotu, natychmiast siadał przy tym swoim stoliczku i robił notatki. Nie było takiego gestu, że opierał się w fotelu i mówi, a teraz sobie odpocznę. Mhm,
a teraz się w końcu wyśpię.
Tak. Robił notatki. I w pewnym momencie, jak te programy pielgrzymki, to było nieraz 14-16 godzin. I on w pewnym momencie mówi do dziennikarzy w którymś tam przemówieniu, że przyzwyczaiłem się do tych przeładowanych programów wizyt. I trzeba sobie uzmysłowić. Papież, kiedy zasiadał na tronie Piotrowym, miał 58 lat, no ale potem było 59-60. Wielu w tym wieku myśli już o emeryturze, o uprawianiu ogródków działkowych, prawda, o takim wyciszeniu się. A u niego nastąpił najbardziej intensywny okres w życiu. Jaką musiał mieć kondycję, mało tego, jaką musiał mieć dyspozycję umysłową, że wszędzie był na wysokich obrotach. Przecież jego przemówienia, a często również spontaniczne, to nie były jakieś takie zdawkowe słowa. On zawsze wiedział, jak się odezwać. Poza tym był znakomicie przygotowany do każdej wizyty. Znakomicie. Miał wspaniałych informatorów, którzy mu dostarczali informacje, co w danym kraju się dzieje, jakie są problemy, jakie są trudności, z czym się trzeba zmierzyć. I on był do tego znakomicie przygotowany. Mało tego, jak pojechał do Japonii, to specjalnie dla Japończyków nauczył się japońskiego. Oczywiście nie w takiej...
Przecież władał kilkoma językami. Tak,
tak, ale tu japoński, zupełnie inny alfabet, zupełnie inna rodzina językowa. Oczywiście, że nie nauczył się tak, żeby się móc bezpośrednio komunikować i prowadzić jakiś głęboki dialog, ale wszystkie przemówienia, wszystkie homilie miał, pewnie przypuszczam, że fonetycznie ale napisane, ale wygłaszał w tym języku i był rozumiany. Więc no fantastyczne, ile wyzwań, które ten człowiek podejmował i potrafił im sprostać.
Myślę, że wiele tajemnic zabrał ze sobą Joaquin Navarro-Valls, a teraz mówi się często, że ręce pełne roboty ma obecny rzecznik Watykanu, że musi wiele rzeczy dementować albo tłumaczyć, co tak naprawdę papież Franciszek miał na myśli, co dziennikarze wzięli, tak, co wycięli i co jest potem interpretowane. No, odnosi pani podobne wrażenie?
Czy wtedy tak było?
I czy dzisiaj jest zupełnie inaczej?
Ja myślę, że dzisiaj...
Papież Franciszek jest równie spontaniczny, myślę, ale jednak inny.
Jest inny, jest z innego kręgu kulturowego. A poza tym dzisiaj media nie mają cierpliwości, jeszcze bardziej nie mają cierpliwości niż kiedyś, nie dają się człowiekowi wypowiedzieć, chwytają za słowa bardzo często i potem powstają też jakieś niedomówienia albo brane jest to, co akurat pasuje z danej wypowiedzi, prawda? Bardzo często jesteśmy świadkami, że nagrywana jest cała wypowiedź, a potem raptem z tego jakieś 2-3 zdania wyrwane z kontekstu, które mogą brzmieć zupełnie
inaczej.
Wielkie
reformy w kościele i w nauce kościoła.
No
tak?
Właśnie. Natomiast miałam przyjemność poznania Navarro Valsa, ponieważ jeszcze do tych wszystkich książek, które redagowałam i pisałam, to miałam tę przyjemność, że realizowaliśmy w Białym Kruku również film o Janie Pawle II. To był chyba 2002 rok. Z taką wspaniałą krakowską realizatorką, świętej pamięci Katarzyną Kotulą. Pełnometrażowy film dokumentalny, którego akcja działa się między innymi w Rzymie i tam naszym cicerone był Arturo Mari. I w pewnym momencie myślę sobie, że warto byłoby również porozmawiać z Navarro Valsem. I z tym się wiąże taka ciekawa opowieść, bo jak zadzwoniłam do jego sekretarza mówiącego po niemiecku i mówię, że bardzo by mi zależało, bardzo bym chciała również jego opowieść nagrać, on mi powiedział, że kaktus mu prędzej na ręce wyrośnie, niż Navarro Vals się zgodzi. No, ale ja mówię, no ale dla Białego Kruka to powinien się jednak zgodzić. No, zobaczymy, porozmawiam. Następnego dnia rano mam telefon, że mamy być za 2 godziny tu i tu i że Joaquin Navarro Vals wypowie się przed naszymi kamerami.
I potem nie chciałam.
Tak, tak. Ale to właśnie wynikało z tego, to ma też pewien związek z tym, co pani przed chwilą mówiła, że no, wiedział, jacy są dziennikarze, jak potrafią przedstawić czasem zupełnie co innego niż widzą. Bo to działo się również za czasów Jana Pawła II. Nawet sam Jan Paweł II na samym początku, podczas pierwszego spotkania z dziennikarzami prosił ich, żeby byli rzetelni, żeby naprawdę przedstawiali to, co widzą.
Żeby sprawdzili,
oczywiście. A myśmy też wydali taką książkę Rozmowy w samolocie, które przedstawiają zapis wszystkich rozmów podczas pielgrzymek tymi dziennikarzami, którzy lecieli z nim na jakąś pielgrzymkę zagraniczną. Proszę mi wierzyć, że bardzo rzadko zdarzały się pytania, które dotyczyły tego wydarzenia, z jakiego powodu oni byli w samolocie. Pytania były od sasa do lasa. Niektóre po prostu nawet wydawałoby się, dlaczego taki dziennikarz w ogóle znalazł się tam w samolocie? Że on równie dobrze mógłby, nie wiem, robić jakieś zupełnie prozaiczne rzeczy, ale nie lecieć z papieżem w jednym samolocie i do jakiegoś ważnego kraju, gdzie każdy punkt wizyty był naprawdę zaplanowany. Potem zdarzył się taki jeden watykanista, który zdradził w swojej książce, że taki schemat obowiązywał, że należało do dobrego tonu niejako, żeby w ten sposób traktować papieża. I że jemu dużo czasu zajęło, żeby to swoje myślenie zmienić. Że zaczął się zastanawiać, dlaczego akurat wizyta na tym cmentarzu, dlaczego akurat spotkanie z tym i z tym człowiekiem. I proszę uwierzyć, że ten człowiek nawrócił się. Bo to był człowiek, który był jako chłopak ministrantem, który chodził do kościoła, potem miał kryzys wiary i właściwie papież był dla niego człowiekiem, o którym mógłby pisać jak o każdym innym. Także zdarzały się i takie przypadki.
To powrócimy jeszcze do tego Navarro Valsa, jak go pani zapamiętała.
Jako człowieka bardzo kompetentnego, rzeczowego, no i chyba taki powinien być rzecznik. Bez żadnego umizgiwania się do dziennikarzy, po prostu odpowiadał na zadane pytania krótko i rzeczowo.
Czy dzisiaj możemy to potwierdzić, że należał do Opus Dei?
Chyba tak, ale to jak gdyby nigdy, nie wiem, to z jego pracą nie miało wiele wspólnego, w sensie takim, że nie wychodziło to na zewnątrz i to było jego jakby prywatna sprawa, prawda? Natomiast jako rzecznik był bardzo sprawny i bardzo dobre wrażenie robił.
nie opowiadał, jak to się stało, że został tym rzecznikiem?
Nie wiem.
Że zaczął pełnić tę funkcję.
Nie pamiętam tego. Mm-hmm. Nie pamiętam tego.
Komu dedykujemy tę książkę? Hetman Chrystusa, biografia świętego Jana Pawła II, tom pierwszy, przypominamy.
Ja myślę, że wszystkim, którzy chcieliby odświeżyć swoją wiedzę o nim, ale również adresuję to do młodego pokolenia. A przecież ciągle, prawda, rodzą się nowi ludzie, którzy i coraz bardziej już nie będą go pamiętać. Nie będą pamiętać jego głosu, nie będą pamiętać jego sylwetki, ale powinni ją znać. Dlatego też te wypowiedzi papieża są tutaj. Poza tym, co dla mnie jest najważniejsze, żeby moja fascynacja, którą w tej książce przekazuję, żeby się udzieliła innym. To by było dla mnie największą nagrodą.
Ma pani rację, jeśli chodzi o tą wiedzę na temat Jana Pawła II, bo jedna z nauczycielek mojego starszego dziecka, a dzieci były w wieku 10, 9, 11 lat, zapytała o Jana Pawła II. Co wiedzą, co pamiętają, czy zupełnie był ten temat w ich domach. I coś wiedziały. Wiedziały, że był skromny, pokorny, uśmiechnięty, ale królowały także kremówki.
No właśnie.
A co z wolnością, to z przywracaniem tej suwerenności. Pani redaktor, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
Do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję.
Pani redaktor Jolanta Sosnowska, autorka książki Hetman Chrystusa, biografia świętego Jana Pawła II, była naszym gościem.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.